Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, wersety 1-4. Tych zatem pośród was, którzy pełnią funkcję starszych, zachęcam również jako starszy, świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik mający się objawić chwały. Paście stado Boże powierzone wam w opiekę, nie z przymusu, lecz chętnie, po Bożemu. Nie dla brudnego zysku, lecz z oddaniem. Nie jak ciemięscy poddanych, lecz jako wzór dla stada. A gdy się ukaże arcypasterz, otrzymacie wiecznie świeży wieniec chwały. To jest Boże Słowo. Piotr zwraca się do pewnej grupy ludzi w tym liście, w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. Zwraca się do starszych, czy osób, które pełnią w zborze funkcje starszych. Ale co to jest za funkcja? Skąd się wzięli ci starsi? Jeżeli mają jakąś funkcję, to z czym ta funkcja jest związana? Jaka jest odpowiedzialność tych ludzi w zborze? Więc zanim przejdziemy do naszego tekstu, to warto sobie właśnie powiedzieć i wyjaśnić, kim są starsi w zborze. Na pewno pomoże nam to zrozumieć lepiej to, co Piotr chciał powiedzieć swoim adresatom. Po drugie, pozwoli nam to zrozumieć lepiej funkcjonowanie zboru lub jak powinien funkcjonować zbór. No bo jakoś powinien. Tak? Jest wspólnota ludzi, jest pewna społeczność wierzących, więc jak powinien zbór funkcjonować? Wspólnota musi być zorganizowana, żeby być kościołem, żeby być zborem. A kiedy to zrozumiemy, to lepiej będziemy rozumieć samego Pana Jezusa Chrystusa, który tak właśnie te zbory zorganizował. Będziemy wtedy mogli być Jemu wdzięczni za Jego Kościół i za organizację w tym Kościele, czy organizację funkcjonowania Kościoła. Ale najpierw zacznijmy od pewnego tła, tak? Od pewnego tła dla starszych zboru. Pan Jezus powiedział, że zbuduje swój Kościół. Jak to Pan Jezus robi? Jak to Pan Jezus robi? Poprzez czynienie ludzi swoimi uczniami. Kościół Jezusa Chrystusa to są ludzie, tak? Ponieważ Kościół to ludzie, ale to są ludzie, którzy są uczniami Pana Jezusa Chrystusa, którzy są Jego naśladowcami, którzy wierzą w Niego i którzy idą za Nim w swoim codziennym życiu. Więc Pan Jezus buduje swój Kościół właśnie z takich ludzi. On czyni ich uczniami. I włącza ich do swojego kościoła. I zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, to czytamy, że posłał 11, czyli apostołów, aby szli na cały świat i czynili uczniami wszystkie narody. Jak to mieli robić? Poprzez uczenie ich wszystkiego, przestrzegania wszystkiego, co Jezus nakazał. I czytając Nowy Testament, możemy widzieć, jak ta budowa postępuje, czy postępowała. I tutaj moim zdaniem możemy podzielić tę budowę Kościoła na trzy etapy. Pan Jezus jest zaangażowany w budowę Kościoła na każdym etapie. Ale Jego zaangażowanie jest różne na pierwszym etapie od zaangażowania na pozostałych etapach. Już to wyjaśniam. Pierwszy etap można nazwać etapem Chrystusa. Tak sobie wymyśliłem. Więc mam tutaj chwilę radosnej twórczości swojej. Więc pierwszy etap można nazwać etapem Chrystusa. Jest to etap, który trwa do Jego wniebowzięcia, czy wniebowstąpienia. Jezus osobiście chodzi po Palestynie i zwiastuje dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Wokół Niego gromadzą się uczniowie, którzy za Nim chodzą i których On naucza. Wśród tych uczniów jest grupa 12 mężczyzn, których wybrał spośród innych uczniów i którzy zostali apostołami, czyli tymi, którzy są posłani. 12 uczniów, których wybrał Jezus i których nazwał apostołami, byli tymi, którzy później zostali posłani, aby reprezentować Jezusa Chrystusa, aby mówić w Jego imieniu. Ale na tym etapie, do wniebowstąpienia, to Jezus jest tym, który głosi Słowo. Tak? Daje słowo, który naucza o Królestwie Bożym. Ale Jezus wstąpił do nieba I dalej widzimy o tym, że zanim wstąpił, to posłał swoich uczniów, więc tutaj mamy drugi etap, można powiedzieć. Jest to etap apostołów. Na tym etapie to apostołowie są tymi, którzy są odpowiedzialni za głoszenie słowa, za głoszenie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, za pilnowanie zdrowej nauki. Oni są tymi, którzy spędzili 3 lata u boku Jezusa i teraz są tymi, którzy chodzą i głoszą słowo, głoszą Jego naukę. Podróżują, tak? I głoszą Chrystusa w różnych miejscach. W różnych miejscach powstają też lokalne kościoły, czyli zbory. Dlatego też, żeby zaspokoić potrzeby słowa, prawda, apostołów było tylko 12 czy 13 po tym, jak Jezus wstąpił do nieba. Judasz, pamiętamy, powiesił się. I w jego miejsce wybrano innego apostoła i później jeszcze jest mowa o Pawle, więc ta grupa apostołów była ograniczona, ale też czytamy o tym, że apostołowie, na przykład Paweł, nie podróżował sam, tylko miał zespół ludzi, z którymi podróżował i którzy byli jego współpracownikami, którzy też byli określani jako apostołowie. Nie ci apostołowie, tak? Nie jedni z 12, ale apostołowie. Więc można mówić o zespole apostolskim. Tymoteusz był takim człowiekiem, Tytus był takim człowiekiem, Apollos był takim człowiekiem. Oni byli współpracownikami Pawła i w związku z tym byli też określani jako apostołowie. Ale apostołowie mieli świadomość też, że ich czas też nadejdzie, ich czas się skończy. Ich czas dobiegnie końca, oni też pójdą do Ojca w pewnym momencie. Tak? Nikt nie żyje w tym ciele wiecznie. Więc oni też mieli świadomość, że ich czas się skończy i musi być jakieś pokolenie, kolejna grupa ludzi, którzy będą odpowiedzialni za głoszenie słowa, za przekazywanie nauki czy nauczania Chrystusa. Więc przygotowywali kolejną grupę ludzi. Ale kogo przygotowali? Przygotowywali kolejnych apostołów? Nie przygotowywali kolejnych apostołów, przygotowywali starszych. To, co Pismo określa jako starszych zborów. Dlatego trzeci etap budowania Kościoła to jest etap starszych zborów. Oni są odpowiedzialni za nauczanie słowa w zborach, w których pełnią funkcję starszych. I ten etap trwa do dzisiaj. Piotr mówi o sobie, że też jest starszym. Wiemy, że Piotr był apostołem. Ale on sam określa siebie też jako starszym. Apostoł mógł powiedzieć, że jest starszym, ponieważ Piotr był starszym zboru w Jerozolimie. Tak? On był jednym z tych przywódców, czy 11, którzy byli starszymi zboru w Jerozolimie. Ale starszy zboru późniejszego, który na przykład powstał gdzieś tam na terenie dzisiejszej Turcji, nie mógł powiedzieć o sobie, że jest apostołem. Tak? Apostoł mógł powiedzieć, że jest starszym. Jan też mówi o sobie, że jest starszym. Ale starszy zboru później nie mógł powiedzieć o sobie, że jest apostołem. Tak? Więc zostali przygotowani starsi zboru i oni kontynuują, można powiedzieć, dzisiaj to dzieło głoszenia słowa. I każdy zbór miał swoich starszych. Zatem widzimy tutaj pewne przejście w budowaniu Kościoła, w czynieniu uczniami. Jest to przejście od Chrystusa do apostołów, a później jest przejście od apostołów do starszych zborów. Oczywiście Pan Jezus jest zaangażowany w czynienie uczniami od samego początku do końca, cały czas. Tak? Osobiście. Tyle, że na początku był, można powiedzieć, tu, a teraz to robi z nieba, tam gdzie przebywa. Zatem dzisiaj, jeśli mówimy o kościele lokalnym, o zborze, to taki zbór powinien mieć starszych. Kim jest starszy zboru? Tak, kim jest starszy zboru? Jak już zobaczyliśmy, starszy zboru to nie osoba, która jest starsza wiekiem. Nie chodzi o seniorów, nie chodzi o seniora, tak jak to się dzisiaj określa, ludzi starszych wiekowo. Starszy zboru to przede wszystkim sługa słowa. Zatem tu nie chodzi o wiek. Tłumaczenie Biblii, to ewangeliczne tłumaczenie Biblii, mówi, czy też w oryginale tego nie ma, ale tutaj oni to wyjaśniają, że chodzi o funkcje starszych, którzy pełnią funkcje starszych, więc starszy to jest funkcja pełniona w zborze. Nie chodzi o wiek, nie chodzi o wiek. I Nowy Testament ma kilka różnych określeń, czy też słów na określenie tej funkcji starszego. Tak? Za chwilę to wyjaśnię. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale jest to dosyć dobrze widoczne. Różne słowa na określenie tej samej funkcji. Więc przeczytajmy. 20 rozdział Dzieje Apostolskie, 17 werset jest wyświetlony. Tak. Z Miletu natomiast Paweł posłał do Efezu, chodzi o Pawła, wiadomość i wezwał do siebie starszych kościoła. Tak. Z Miletu natomiast posłał do Efezu wiadomość i wezwał do siebie starszych kościoła. Paweł wie, że jego czas dobiega końca, że idzie, zmierza do Jerozolimy i tam będzie sądzony. Czy może nie sądzony, ale będzie wydany przed oblicze królów i tak dalej. W każdym razie wzywa, żeby się pożegnać. Wzywa starszych zboru, starszych kościoła. A w 28 wersecie jest powiedziane: uważajcie na samych siebie i na całą trzodę. Czyli Paweł mówi do tych starszych z Efezu, których wezwał, mówi do nich: uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Przełożonymi, więc już mamy dwa słowa. Starszy, przełożony. Słucham? To dojdę do tego. Do tego dojdę. Tak, więc mamy starsi, mamy to słowo z 17 wersetu, greckie słowo, jeżeli to komuś będzie pomocne, to jest presbyteros. Słowo greckie użyte w 28 wersecie jest episkopos. Tak, episkopos. I w innych tłumaczeniach, na przykład w Biblii Warszawskiej, to słowo episkopos jest tłumaczone jako biskup. Stąd na przykład pochodzi też określenie kościół episkopalny. To znaczy, że biskupi zarządzają tym kościołem. To jest model funkcjonowania kościoła episkopalny, to biskupi zarządzają kościołem generalnie. A od słowa presbiteros pochodzi kościół presbiteriański, tak? Czyli który mówi, że prezbiterzy są tymi, którzy zarządzają zborem, czy kierują kościołem generalnie. Czy pochodzi słowo prezbiter. Więc dalej, idźmy dalej. Paweł mówi: dbajcie o to. W którym wersecie? Dbajcie, dalej, 28 werset. Paweł mówi: dbajcie o to, do tych starszych, aby paść Kościół Boga, który sobie nabył własną krwią. Co mają robić ci, którzy są starszymi lub prezbiterami, lub przełożonymi, lub biskupami? Mają paść Kościół Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy, że możemy powiedzieć, że mają być kim? Skoro mają paść? Pasterzami. Tak? Pasterzami. W Efezjan 4:11 Paweł mówi o pastorach i nauczycielach. Wymienia różne służby słowa, apostołowie, ewangeliści, prorocy, pastorzy i nauczyciele. I to słowo pastor jest to słowo, które pochodzi od tego słowa paść. Ale też Jezus jest określony jako arcypasterz. Tak? Więc wobec starszych też pojawia się określenie pasterz, czy pasterze. I w pierwszym Tymoteusza 3:1-7, na razie nie będziemy tego czytać. Paweł podaje Tymoteuszowi listę cech, jakimi powinien się charakteryzować brat, który pragnie zostać przełożonym czy starszym w zborze. I jest tu użyte słowo episkopos, czyli jeśli ktoś chce być episkopos, czyli przełożony lub biskup, to musi spełniać odpowiednie kryteria. A w Tytusa 1:5 Paweł napisał, że zostawił Tytusa na Krecie, aby wyznaczył tam starszych, presbiteros. Ale w 7 wersecie mówi już o przełożonych, przełożonym, czyli episkopos. I podaje te same cechy, co w liście do Tymoteusza. Więc on nam pokazuje, że te słowa były używane zamiennie. Starszy to inaczej przełożony lub biskup, lub pasterz, lub pastor, lub prezbiter. Więc mamy tutaj różne słowa, ale one oznaczają jedną i tę samą funkcję. Więc to tyle, jeśli chodzi o słowa. Co robi starszy? Jaka jest jego odpowiedzialność? Jakie są jego obowiązki? Piotr zwraca się do starszych, czytamy o tym w liście, tak? W drugim wersecie 5 rozdziału Piotr napisał: paście stado Boże powierzone wam w opiekę. Więc Paweł i dalej, Paweł rozmawiając ze starszymi z Efezu powiedział do nich, 28 werset do 31, 20 rozdziału: uważajcie na samych siebie, i na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Dbajcie o to, aby paść Kościół Boga, który sobie nabył własną krwią. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, które nie będą oszczędzać stada. Również z pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego bądźcie czujni. Więc to nam pokazuje, że odpowiedzialnością starszych przede wszystkim, czy też ogólnie, jest, aby paść stado Boże. Aby paść stado, które należy do Boga. Można też powiedzieć, że odpowiedzialnością starszych jest opieka nad Bożym stadem. Z tego, co Paweł napisał, możemy to rozwinąć i zobaczyć, o co tutaj chodzi. Bycie starszym z Boże oznacza bycie przełożonym. I to oznacza trzy rzeczy. Po pierwsze, dbanie o to, aby paść Kościół Boga. Jak pasterze paśli powierzone im stado? Jak się nimi opiekowali? Jak paśli? Czy jak mieli stado owiec, to brali jedną owcę, prawda, ze stada, brali w garść trawy trochę i wpychali do gardła, a później jeszcze dawali popić? Nie. Nie na tym polega dbanie o to, żeby zbór był, czy też o to, żeby stado było, no właśnie, jak to powiedzieć, wypasane. Tak, tak. Pasanie owiec polegało na tym, że ten pasterz szedł z przodu, owce szły za nim, a on szedł na łąki. Zaprowadzał je tam, gdzie mogły się najeść. A później zabierał je ze sobą, czyli szedł do źródła, gdzie mogły się napić. Czyli przede wszystkim pierwsza odpowiedzialność przełożonych, starszych, pastorów, prezbiterów, czy biskupów, pasterzy, to jest, aby dostarczyć duchowego pokarmu, jakim jest Słowo Boże, Bożemu stadu. Tak? Pierwszą odpowiedzialnością jest zapewnić duchowy pokarm. Po drugie, bycie starszym oznacza chronienie stada przed wilkami, które będą chciały napaść na stado i zabić jakieś owce. Tak? Czyli odpowiedzialnością starszych jest ochrona przed zagrożeniem zewnętrznym. O co tutaj chodzi? Kto jest tym wilkiem tutaj? No, zagrożenia z zewnątrz są różne, ale generalnie chodzi o herezję. O nauki, które są niewłaściwe, które nie są biblijne, które nie są zdrowe, a mogą prowadzić, jeżeli nikt się tym nie zajmie, jeżeli zostanie taka, można powiedzieć, otwarta furtka dla takiej nauki, to wielu ludzi może przyjąć takie nauczanie. Złe, fałszywe, zgubne. Więc odpowiedzialnością starszych jest, żeby chronić zbór przed takim nauczaniem, czy stado Boże przed takim nauczaniem z zewnątrz. A nie żyjemy w próżni. Tak? Cały czas świat próbuje wpływać na nas, my próbujemy wpływać na świat. Jest to tarcie. I czasami dochodzi do sytuacji, gdzie kościoły otwierają się na właściwe rzeczy i przyjmują niewłaściwe nauczanie. Po trzecie, bycie starszym oznacza ochronę stada przed Bożego, przed zagrożeniem wewnętrznym. ponieważ mogą być owce chore, które będą zarażać inne, po to, żeby pociągnąć je za sobą. Więc stado trzeba chronić przed zagrożeniem, które może pojawić się z wewnątrz. I tutaj znowu o co chodzi? Co, jakie zagrożenie z wewnątrz? Też nauka. Tak? Jakiś człowiek wierzący może się zachłysnąć jakąś nauką, która wydaje się wspaniała, która wydaje się rewolucyjna, która wydaje się rozwiązać teraz wszelkie problemy natychmiast. I może się tym zachłysnąć. I będzie próbował sprzedać natychmiast to innym. Tak? I żeby inni też mogli się zachłysnąć. A to jest po prostu chore. To jest choroba. Więc trzeba takie owce, takimi owcami się zająć. Tak? Żeby ta choroba się nie rozprzestrzeniała. Więc znowu fałszywa nauka. Tak? Jak starsi mają realizować te swoje zadania? Jak mogą wypełnić tę odpowiedzialność? Jakie mają narzędzia, by te cele realizować? Apostoł Paweł, kiedy już starsi z Efezu przyszli do niego, powiedział do nich tak, no patrzymy na apostoła Pawła, on jest starszym z apostołem, więc wskazówki znajdujemy u niego. Gdy starsi stawili się u Pawła, on zwrócił się do nich. Wy wiecie, jak żyłem wśród was przez cały czas, od pierwszego dnia mojego pobytu w Azji. Służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i prób, które spotykały mnie ze strony spiskujących Żydów. Wiecie, że w żaden sposób nie przemilczałem niczego, co pożyteczne. Przeciwnie, przekazywałem wam to i pouczałem o tym publicznie i po domach. Na podstawie świadectw wzywałem Żydów i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w naszego Pana Jezusa. Więc to mówi apostoł Paweł. Wszyscy ci starsi widzieli, jak on postępował. I Paweł mówi, wiecie, widzieliście mnie w akcji. Przez szereg lat widzieliście mnie, jak postępuję. Róbcie to samo. Tak, róbcie to samo. Przypomina im wzorzec postępowania, jaki im zostawił. Służba Panu polegała na tym, że Paweł nie przemilczał niczego, co pożyteczne, że przekazywał to wszystko, co było pożyteczne, że publicznie pouczał, nauczał, ale też i nauczał i po domach. Ale też wzywał do upamiętania i wiary w Pana Jezusa Chrystusa, głosił Ewangelię. Więc Paweł pokazał, co było jego narzędziem w tej służbie. To było głoszenie słowa, to było nauczanie słowa, to było zwiastowanie słowa, zwiastowanie Chrystusa. Więc tak samo ma być, jeśli chodzi o starszych, ich narzędziem do tego, by paść Bożą trzodem, by chronić stado przed zagrożeniami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, jest głoszenie Słowa Bożego. Wierne nauczanie Chrystusa ukrzyżowanego. To jest narzędzie, które zostawił Pan. Jego nauka, Jego słowo. W 1 Tymoteusza 3:1-7 oraz w liście do Tytusa 1:5-9 apostoł Paweł wymienia cechy osoby, która kwalifikuje się, by zostać starszym. I te wymagania w obu listach są takie same, więc przeczytajmy jedną listę. Pierwszą, żeby mieć jakiś pogląd. Słuszne jest stwierdzenie, że kto ubiega się o starszeństwo, czy o biskupstwo, o bycie biskupem, pragnie pięknej pracy. Starszy zatem ma być nienaganny. Powinien być mężem jednej żony, człowiekiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania. Wolnym od nałogów, niewybuchowym, lecz łagodnym, niekłótliwym, nienastawionym na pieniądz, dobrze kierującym własnym domem, dzieci trzymającym w posłuszeństwie i z wszelką godnością. Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o Kościół Boży? Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł. Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza Kościoła, aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w sidła diabła. Więc mamy tutaj wymienione różne rzeczy, tak? I będąc uczciwym, trzeba powiedzieć, że są to wymagania, które dotyczą absolutnie wszystkich chrześcijan. Tak? Prócz jednej rzeczy. Więc to nie jest jakoś szczególne. Wszyscy chrześcijanie, oczywiście kobiety nie mogą być mężami jednej żony, tak? Więc trzeba to przełożyć, tak? Kobieta ma być żoną jednego męża, ale generalnie te wymagania, czy też te rzeczy, o których tutaj pisze Paweł, to są rzeczy, które dotyczą w zasadzie każdego chrześcijanina. Każdy chrześcijanin powinien się tym cechować, takimi rzeczami. Ale jest jedna rzecz, to co wyróżnia starszego, czy też osoby, które pragną, czy powinna wyróżniać jedna rzecz, osobę, która pragnie być starszym w zborze, to jest zdolność do nauczania. Nie każdy chrześcijanin tę zdolność posiada, tak? Nie każdy chrześcijanin tę zdolność posiada, ale jeśli ktoś pragnie być starszym w zborze, być biskupem, być prezbiterem, być pastorem, pasterzem starszym, to musi posiadać tę cechę. Tę zdolność do nauczania innych. Musi być w stanie wykładać Słowo Boże, musi być w stanie pouczać innych. Nie każdy, jak powiedziałem, ma tę zdolność. I ostatnie pytanie, czy kwestia. Ponieważ w kościele chrześcijańskim, tym ogólnie rozumianym, już od jakiegoś czasu toczy się dyskusja poważna, ilu starszych powinno być w zborze, tak? Ilu starszych powinno być w zborze? I mamy, można powiedzieć, są dwa obozy. Jeden obóz, który twierdzi, że w zborze powinna być liczba mnoga starszych. Liczba mnoga to znaczy więcej niż jeden, tak? Więcej niż jeden. I tutaj powołują się na różne fragmenty pisma, jak na przykład ten, kiedy Paweł wezwał do siebie starszych ze zboru w Efezie. Ilu wezwał? Liczba mnoga starszych, tak? Czy kiedy Paweł pozostawił na Krecie Tytusa, po co go tam zostawił? Żeby ustanowił w zborze starszych. Liczba mnoga. Więc to są tylko dwa przykłady, ich jest więcej. Więc wskazują one na to, że w zborze powinna być liczba mnoga starszych. W żadnym miejscu, niestety albo wstety, nie ma wzmianki, ilu konkretnie ma być. I to się wydaje rozsądne, ponieważ tutaj jakby trzeba się kierować rozsądkiem. Zdrowym rozsądkiem co do ilości starszych. Jeżeli będzie Kościół, są takie zbory na świecie, które mają kilka tysięcy ludzi. Są nawet takie, które mają setki tysięcy ludzi. Więc jakby był tylko jeden starszy, to dzień musiałby chyba trwać 365 dni, żeby móc jakby być dostępny dla tych wszystkich ludzi, prawda? Więc tutaj tylko zdrowy rozsądek mówi nam, że liczba powinna być zależna od rozmiaru zboru, czy też od ilości osób w zborze, od stada Bożego, od wielkości stada Bożego, żeby nikt nie był obciążony. Mojżesz jest tego przykładem, ponieważ on wyprowadził Izraelitów z Egiptu, tak? Było mnóstwo ludzi, na pewno ponad milion. I on był tym, który spotyka się z Bogiem i był jedynym, który jakby był takim sędzią dla całego ludu, który wyszedł z Egiptu. Więc wszyscy przychodzili do niego. On cały dzień usiadał i cały dzień rozsądzał sprawy pomiędzy te konflikty, które miały miejsce. I jak jego teść przyjechał i zobaczył, co się dzieje, to powiedział: Mojżesz, ty źle robisz, bo męczysz siebie i męczysz tych ludzi. Co zrób? Wyznacz naczelników, którzy będą się zajmować sprawami, tymi mniejszymi może, a te najważniejsze czy najpoważniejsze sprawy będą wtedy trafiać tylko do ciebie. I ty będziesz miał odetchnięcie czy oddech i ci ludzie nie będą musieli tutaj całymi dniami stać i czekać na ciebie. I Mojżesz zastosował się do tego, więc zdrowy rozsądek, tak? Trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem. Ale z drugiej strony jest obóz, który mówi, że wystarczy, jak będzie jeden starszy. I tutaj Jakie są argumenty? No to mamy argument z Księgi Objawienia. Tam jest 7 listów skierowanych do kogo? Każdy list jest skierowany do anioła Kościoła w Efezie czy tam gdzieś, prawda? Czyli jest konkretny anioł, to nie chodzi o anioła tego w niebie, który tam przed Bogiem. Anioł to też ten, który zwiastuje. Posłaniec, można powiedzieć. Więc na tej podstawie twierdzą, że ten Pan Jezus posłał te listy do osoby odpowiedzialnej za zbór w danym mieście. Odpowiedzialnej, przełożonej w danym mieście. Więc wydaje się, że to jest jednoosobowy, brzydko mówiąc, zarząd. Niekoniecznie tak musi być. Niekoniecznie tak musi. Według mnie nie jest to argument zbytnio przemawiający za tym, żeby w zborze był jeden starszy. Według mnie raczej bym się skłaniał ku temu, że w zborze powinna być liczba mnoga starszych. Jest to zdrowsze dla Kościoła, rozsądniejsze. Jeżeli popatrzymy na Żydów, to oni tak funkcjonowali. Kiedy była synagoga w jakimś miejscu, to było kilkoro starszych. Znaczy kilkoro, liczba mnoga, nie wiemy dokładnie, tak, czy to było kilkoro, czy kilkunastu, więc oni rozumieli te rzeczy i liczba mnoga starszych, więc podobnie dobrze jest, żeby było w zborze. Tak? Powinna być liczba mnoga i do takiego rozwiązania każdy zbór powinien dążyć, moim zdaniem. Tak? Jako, że to jest ten model najbardziej podobny, czy zbliżony do biblijnego. Mam nadzieję, że to pokazuje nam wszystkim, jak ważne jest dla każdego z nas, aby zbór funkcjonował w oparciu o biblijny wzorzec. Tak? Nie o to, co nam się wydaje słuszne, ale to, co jest biblijne, to, co pochodzi od Chrystusa. I że to pokazuje, mam nadzieję, że to pokazuje nam każdemu z nas, że zbór potrzebuje funkcjonować w oparciu o biblijnych starszych zboru. Jeśli bycie uczniem Jezusa Chrystusa jest dla ciebie czymś bardzo ważnym, to potrzebujesz zboru, gdzie są starsi, którzy spełniają te biblijne wymogi, tą biblijną charakterystykę i którzy są zdolni do nauczania Słowa Bożego. Dzisiaj w kościołach ewangelicznych nie zawsze można znaleźć ten biblijny wzorzec mnogości starszych. To niekoniecznie oznacza, że z automatu te kościoły są niezdrowe czy złe, tak? Ale niekoniecznie, ponieważ jest Boża łaska. Jest Boża łaska, ale bardzo często można znaleźć model składający się z pastora, czyli który jest starszym, tak? Z pastora oraz rady zborowej. A kto jest w Radzie Zborowej? Bardzo często są aktywiści zborowi, tak? Czyli ci, co mają najwięcej do powiedzenia, tak? Albo ci, którzy najwięcej dają. Daję, więc wymagam. Więc ten. I niekoniecznie to musi się przekładać na to, że zbór jest prowadzony, czy że jest zapewniona troska o stado Boże. Więc wydaje mi się, że ten model, gdzie jest wielu, czy jest liczba mnoga starszych, jest lepszym modelem niż model, gdzie jest pastor i rada zborowa. Tak? Starsi, widzimy z Pisma Świętego, są tymi, którzy powinni kierować, opiekować się, troszczyć o zbór. Przez jakiś czas, nie było to w tym kraju, więc mogę mówić swobodnie, pomagałem zborowi, który przez lata nie miał pośród siebie żadnego starszego. Przez lata. Nie miał pastora. Nie miał osoby, która by była osobą, byłaby starszą, czy pełniłaby funkcję starszego, czy żadnych osób, takich osób, którzy byliby starszymi. Ze zboru, który miał kilkaset ludzi, który miał misjonarkę w Chinach. Pozostała garstka, dosłownie garstka osób na palcach dwóch rąk można policzyć, można by było ich policzyć. Nie mieli żadnego starszego, nie mieli starszych, którzy by mogli w jakiś sposób ich kierować. I co się działo? no, stali się, można powiedzieć, atrakcyjnym kąskiem dla różnych grup, ponieważ posiadali dwa budynki w Londynie. Dwa budynki w Londynie, słuchajcie. Więc a jest wiele grup, które chrześcijańskich, tak, czy kościołów chrześcijańskich, które nie mają swojego budynku i które chciałyby mieć swój budynek, którzy muszą wynajmować. Więc taka grupka mała, prawda, bez żadnego starszego czy pastora, to łatwy kąsek, więc myślał, przejmijmy ich, tak? Będziemy mieli wtedy dwa budynki. Więc byli narażeni na to, że pojawiali się różni ludzie pomiędzy nimi, którzy mieli niecne plany wobec nich, brzydko mówiąc. Tak? Pojawiały się wilki, a z wilkami też pojawiały się różne rodzaje nauk, które miały tam zmienić sytuację w tym zborze. Ponadto ci chrześcijanie, którzy byli w tej pozostałości tego zboru, no duchowo mieli się bardzo źle. Duchowo byli naprawdę źle, mieli się źle, potrzebowali. Dlaczego? Ponieważ nie mieli takiego właśnie duchowego, stałego pokarmu im dostarczanego. Co niedziela jakiś inny kaznodzieja przyjeżdżał z jakiegoś innego, można powiedzieć, frontu czy ruchu i jakby dostawali jakieś sprzeczne przekazy, no niemoralność była, prawda, no różne rzeczy, więc to pokazuje, że no, jest potrzebny właściwy model w kościele czy w zborze, są potrzebni starsi generalnie. To nie jest teoria, to jest praktyka, są potrzebni starsi. Dlatego módlmy się, tak, o to, żeby Pan nam dał nam właściwych starszych, żeby było nas więcej niż tylko jeden starszy. Módlmy się o to, żeby Duch Święty ustanowił więcej starszych w naszym zborze w przyszłości. Tak? Pamiętajmy, że starszy, ważna rzecz, starszy to nie Pan Jezus. Starszy czy starsi to nie Pan Jezus. W związku z tym nie mają tej wiedzy, nie znają odpowiedzi na każde pytanie, tak? Oni potrafią nauczać. Być może troszeczkę więcej wiedzą o różnych sprawach, troszeczkę więcej może rozumieją, tak? Ale to są tylko ludzie dalej. Więc módlmy się o nich, żeby Pan ich wspomagał w tym, co robią, tak? To jest modlitwa o mnie. Prośba, oczywiście, modlić o mnie. Jestem tylko człowiekiem, nie jestem nieomylny, nie jestem wszystko wiedzący, taki jest tylko Bóg. Więc módlmy się, ale też korzystajmy. Tak? Jeżeli ktoś jest częścią innego zboru, to pamiętajmy o tym, że tam są starsi nie po to, żeby byli paprotką, prawda? Żeby jakoś ktoś stanął i kazanie powiedzieć. Nie, oni są po to, żeby służyć. Jeżeli jest jakaś kwestia, jeżeli jest jakieś pytanie, jeżeli jest jakiś problem, korzystajmy z tego daru. Tak? Korzystajmy z To nie znaczy, że znajdziemy odpowiedź od razu, czy od razu będzie pomoc natychmiastowa, ale korzystajmy z tego. Tak, ponieważ tak funkcjonuje zbór, powinien funkcjonować zbór. Będziemy o tym jeszcze więcej mówić, właśnie rozważając to, co napisał Piotr, ale na dzisiaj to wystarczy, to myślę, dobry taki wstęp do tego, żeby rozważać dalej, co Piotr napisał. Wiedząc, czy mając pewien kontekst, czy tło tego, kim są starsi, jaka jest ich rola, czy funkcja w Kościele, czy w zborze. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że to Ty budujesz swój Kościół, że Ty masz różne narzędzia, którymi się posługujesz do tego, żeby budować swój Kościół. Panie, dzięki za to, że Ty włączasz w to dzieło budowania Twojego ciała każdego wierzącego, bez wyjątku. Panie, dzięki Ci za to, że obdarzasz mądrością, że otwierasz oczy, że pokazujesz właśnie w Słowie, jak powinien funkcjonować zbór. Dzięki Ci za to, że Ty dajesz starszych, że Duch Święty ustanawia starszych w zborach. Panie, wiemy, jaka jest rzeczywistość, że czasami to ludzie ustanawiają swoich starszych i wtedy dzieją się złe rzeczy. Ale jeśli Duch Święty ustanawia w zborze starszych, to się dzieją dobre rzeczy. I Panie, takich starszych nam daj, żebyśmy mogli właśnie być zborem, gdzie jest mnogość Czy liczba mnoga starszych, że gdzie więcej jest właśnie takich starszych, to też i mądrzejsza rada jest. I lepiej jest prowadzony zbór i lepsza troska jest o stado Boże. Dlatego Panie, daj nam właśnie więcej starszych. I też modlimy się o te zbory, Panie, w tym kraju, które nie mają starszych, które funkcjonują w inny sposób, aby też mogły dojść do tego zrozumienia, że potrzebują starszych. Że potrzebują pastora być może, czy pastorów, czy potrzebują prezbiterów, jakakolwiek to nazwa będzie, żeby mieli właśnie osobę, która pełni funkcję starszego, czy starszych w Kościele. Proszę Ciebie, Ojcze, o to, żebyś działał pośród nas i dawał nam zrozumienie tych rzeczy i pokazywał, jak to ważne jest. Jak to ważne jest. Amen.